Dobry kawałek filmu. Jeśli to żart, to rewelacyjnie wykonany. Jeśli nie, to powiedziałbym, że jest rewolucyjny. To fałszerstwo. Jeżeli będzie pan odbiegał od tematu z tymi pytaniami, nie zawaham się zakończyć tę rozmowę. To jest mocne, ponieważ nie wydaje się inscenizowane. To jest prawdziwe. Strefa 51 i fenomen UFO od zawsze sięgają statusu największych zagadek. Zeszłego roku jedna z największych stacji telewizyjnych, wydających również DVD, weszła w posiadanie filmu z autopsji obcego ze znanej katastrofy z Roswell w Nowym Meksyku 1947 roku. Wielu ludzi, a nawet ekspertów, jest przekonanych, że tamto nagranie jest autentyczne. Jeśli tamten film to rzeczywiście ciało obcego z innego świata, to czy dzisiejsze nagranie można nazwać pierwszym realnym nagraniem żywej, oddychającej obcej istoty? Istoty, z którą komunikowano się w ściśle tajnym wywiadzie rządu amerykańskiego. Jeśli ten materiał filmowy jest prawdziwy, nagranie stanie się jednym z najważniejszych w historii ludzkości, udowadniając raz na zawsze, że nie jesteśmy sami. W newackiej bazie Nellis Air Force Range, chronionej najszczelniej na świecie, znajduje się obszar testowy Groom Lake aka Dreamland lub Strefa 51. Instalacja tak tajna, że rząd ucieka się jedynie do jej ogólnikowej definicji – lokacja operatywna. Przynajmniej do niedawna. Byli wojskowi ujawniają rozmaite fakty co do realności jej istnienia. Służyła jako baza do tajnych badań i projektów, jak na przykład samoloty szpiegowskie U-2 i SR-71 Blackbird czy F-117 Nighthawk, a obecnie – do niedawna ściśle tajny penetrator SR-75, następca SR-71. Każdego ranka wybrana grupa specjalistów High Security Clearance, jeden z 38 poziomów ściśle tajnego dostępu Top Secret, przybywa na lotnisko McCarran Airport w Las Vegas, aby dostać się do strefy 51 na pokładzie Boeinga 737. Od czasu oderwania się od Ziemi do momentu powrotu do Las Vegas po całym dniu pracy znajdują się w świecie, charakteru którego żadna osoba z zewnątrz nie może być nigdy pewna, nie bazując wyłącznie na plotkach czy okazyjnych, szokujących rewelacjach. W 1989 roku fizyk Robert Lazar oświadczył publicznie, że rząd amerykański testuje pojazdy w kształcie dysków o pozaziemskim pochodzeniu w strefie 51. W wywiadzie z reporterem Lazar pod pseudonimem Denise twierdzi, że był pracownikiem na nieużytkach strefy 51, znanych jako S4. Pracował tam w zespole reinżynierii spodków, która zajmowała się rozpracowywaniem sekretu ich napędu. Pojazd w kształcie dysku o bardzo gładkim wyglądzie. Było ich łącznie 9. Ja pracowałem przy reinżynierii tylko jednego z nich. Wygląda bardzo prosto. Całość jest jednego koloru. Szary w środku i na zewnątrz. Brak jakichkolwiek ostrych krawędzi. Każde urządzenie w środku pojazdu, siedzenie, obudowa wzmacniaczy, wszystko posiada zaokrąglone rogi, jakby ktoś to rzeźbił w wosku, po czym ponadtapiał krawędzie. Nawet łączenia sufitu z podłogą dookoła, wszystko jest obłe. Bardzo prosty z wyglądu, przejrzysty, praktyczny w kwestii wykorzystania przestrzeni. Są 3 poziomy. Niższy, gdzie znajdują się 3 zawieszone wzmacniacze. Poziom centralny to ten, na który wchodzisz do statku, gdzie są siedzenia i reszta wzmacniaczy. Górny poziom to mała przestrzeń, do której nie miałem dostępu, także nie wiem, co tam jest. Absolutnie obcy statek. Nie ma co do tego wątpliwości. Ponieważ przede wszystkim celem projektu była reinżynieria. Jeśli byłby to statek amerykański, nie skupialibyśmy całej pracy nad inżynierią wsteczną. nad zasadami jego budowy, jeśli byśmy go zbudowali. Po drugie, rozmiary wyposażenia w środku, rozmiary siedzeń, czy materiały, z którego zostały zbudowane, kompletnie dla nas obce. Do tego paliwo, tak zwany element 115, zasadniczo nieistniejący. Wszystkie te czynniki razem i oczywiście instruktaż potwierdzający, że to statek obcych. Podobnie jak Robert Lazar, naukowiec rakietowy David Adar jest jedną z niewielu osób, która publicznie opowiada o swoich doświadczeniach z technologią obcych w strefie 51. W celu badań źródłowych miałem z tym do czynienia, po czym w rezultacie zamknęli mnie w pokoju. Powodem tego było to, że odmówiłem dalszych wyjaśnień na temat zasad działania silnika, co wywołało małe zamieszanie. Były konsultant NASA, jednej z największych kosmicznych korporacji, twierdzi, że w 1971 roku był wprowadzony do studiowania silników latających spotków. To, z czym miałem do czynienia, było technologicznym cudem tamtych czasów. Wspaniałą rzeczą było to oglądać. Cała sprawa zaczynała jednak mnie denerwować, a zwłaszcza sam fakt, że siedzą na takiej technologii, nikomu o niej nie mówiąc. Używamy ciekłych paliw w silnikach NASA, a tutaj mają w teorii, o której wiemy, silniki o potencjale prędkości świetlnej, jeśli nie wyższym. Ufolog i mówca Sean David Morton, występujący w programach Sightings, Strange Universe i Hard Copy, dzieli się swoim spojrzeniem na sprawę Roberta Lazar i Strefy 51. Strefa 51 jest w przybliżeniu 135 mil na północ od Las Vegas. Mieści się jakby w pudełku środkowo-zachodniego rogu obszaru testowego NELS. Pierwotnie nazywała się Groom Lake Facility, a nazwa Strefa 51 wzięła się z map klasyfikacyjnych. Są strefy 49, 50, 51, 52 i tak dalej. Robert Lazar mówił, że jeśli dotrzemy do Black Mailbox, miejsce obserwacji fanów UFO, o 18.30 po południu w środę, będziemy mieli okazję zobaczyć latający spodek, że te obiekty były testowane w ściśle określonym czasie, między 18.30 a 21.30 oraz wczesnym rankiem, około 3.00-6.00. Silne starania podjęli pracownicy rządu i inni, aby obalić twierdzenie Lazara i skompromitować jego osobę. Tak czy inaczej, Strefa 51 stała się centrum gwałtownych kontrowersji i dociekań, czy rzeczywiście odpowiednie agencje rządowe utrzymują kontakty z pozaziemską inteligencją. Prawdopodobnym jest, że układ pomiędzy rządem amerykańskim i jakimiś ET po wypadku w Roswell w 1947 był głównym impulsem do uformowania organizacji Majestic 12. W 1953 roku prezydent Eisenhower został w to wciągnięty. Negocjacje odbywały się pomiędzy wojskiem, rządem i ET. Najwyraźniej posiadamy trochę rzeczy przydatnych dla IT. Po pierwsze, wojsko potrzebowało hardware. Chcieliśmy technologii, nowych technik zbrojenia, napędów, metalurgii. Tak więc IT byli chętni użyczyć ten hardware w zamian za nasz software, którym dosłownie byliśmy my, a dokładniej nasz materiał genetyczny. W zamian za ten materiał daliby nam udoskonalenia technologiczne jak latające pojazdy. Nagranie, które Państwu zaprezentujemy, zostało przypuszczalnie przemycone ze strefy 51. W piątek, 26 lipca 1996 roku, biuro Rocket Pictures, producent i dystrybutor filmów wideo i programów telewizyjnych, otrzymuje telefon. Głos na sekretarce, nazywający siebie Wiktor, twierdzi, że jest w posiadaniu nagrania wywiadu z istotą pozaziemską. Dyrektor wytwórni Tom Coleman, zaintrygowany, przyjął telefon. Oczywiście spodziewałem się żartu. W pewnym momencie podejrzewałem nawet, że to mój brat. Jednak w trakcie rozmowy poczułem, że ten ktoś sprawiał wrażenie bardzo poważnego. Po wysłuchaniu tego wszystkiego zdecydowałem, że to trochę zbyt dziwaczne jak dla mnie. Dziękuję. Do widzenia. Kiedy się odłączyłem, miałem dziwne uczucie. Być może coś w tym jest. Twierdził, że posiadał nagranie obcego z kosmosu, przetrzymywanego w jakiejś instalacji militarnej w Nevadzie. Nie jestem pewien, czy było to jednoznaczne z więzieniem go. Możliwe. A on miał to na taśmie. Jak już słyszeliśmy od Shona Mortona i innych, to bynajmniej nie pierwsze podejrzenie rządu USA o przyjmowanie i gościnę biologicznych bytów pozaziemskich. Pierwszy, najsławniejszy domniemany kontakt miał miejsce w Roswell po rozbiciu talerza w 1947 roku. To incydent, z którego rzekomo wzięło się nagranie sekcji zwłok obcego. Ale krążyły również pogłoski, że nie wszystkie odzyskane istoty były martwe. Dalszy los potencjalnych ocalałych jest nieznany. Rekonstrukcja. 2 lata później pojawia się raport o kolejnym obcym, który przetrwał kraksę statku. Ta istota, zwana EBE-1, została zabrana do aresztu, gdzie była przetrzymywana w sekrecie. EBE-1 cierpiała na jakieś chroniczne problemy zdrowotne, wobec których lekarze tamtych czasów byli bezradni. Według kontrowersyjnego, możliwie fałszywego dokumentu z czasów administracji Jimmy'ego Cartera, EBE-1 było przesłuchiwane przy użyciu piktografu, za pomocą którego dowiedziano się, że pochodzi z systemu gwiezdnego Zeta Reticular. Czy można eliminować jedną lub więcej kategorii w tym temacie? Mozolny proces pozyskiwania zestawów symboli, które mogłyby być zrozumiane zarówno przez ludzi, jak i kosmitów, zaowocował kreacją nowego języka. Jeśli te zamierzenia zostały osiągnięte, reprezentują jedno z najwspanialszych osiągnięć lingwistycznych od czasu rozszyfrowania kamienia z Rosetty. Powód skrywania tego osiągnięcia mogłaby zilustrować histeryczna paranoja tamtych czasów. Zimna wojna i zagrożenie nuklearnego ataku. Dokument Carter Aquarius Briefing informuje, że EBE-1 umarł z niewyjaśnionych przyczyn 18 czerwca 1952 roku. Sceptycy wątpią w autentyczność dokumentu Carter Aquarius, twierdząc, że tak zaawansowane istoty nie pozwoliłyby zginąć jednej ze swoich, zostawiając ją w rękach prymitywnej opieki lekarskiej gatunku, który sam ledwo radził sobie z pokonaniem własnych chorób. Ale jak to usłyszymy dalej, są osoby świadczące, że dla obcych śmierć nie jest ostateczną rzeczą wartą strachu. Stanowi dla nich tylko przejście. Na przełomie lat 40. i 50. rząd amerykański utworzył nową politykę do spraw UFO. Publiczny projekt Blue Book, w ramach którego zgromadzono pokaźną ilość danych na temat obserwacji UFO, ostatecznie nazwanych żartami, masową histerią oraz gazami bagiennymi. Ale potajemnie mieli już następny plan działania w toku. Na przełomie lat ukazało się kilka dokumentów, które stwierdzały, że grupa Majestic 12, aka MJ-12, została stworzona z tajnego rozkazu prezydenta 24 września 1947 roku w celu pozyskiwania danych na temat UFO i ET, które będą ukryte nie tylko przed polityką obcych krajów, ale również przed społecznością własnego. Jeśli w istocie Strefa 51 stała się narodowym depozytem dla obcych technologii, jak i dla obcych gości, to siłą rzeczy jednym z celów MJ-12 stało się konstytucyjne uzasadnianie takich sekretów. James V. Forrestal, minister obrony za prezydentury Trumana, jest otwarcie posądzany o bycie twórcą MJ-12. Utworzona grupa Majestic 12 otrzymywała mandat na dowolne zamierzenie Forrestala. Jakiekolwiek sekrety posiadał Forestal, włączając latające talerze i obcych gości, ta wiedza przepadła wraz z nim, kiedy w 1949 wyskoczył z okna szpitala Bethesda Naval. Chociaż diagnozą była depresja, wielu poszukiwaczy UFO wątpi w jego samobójczą śmierć, wskazując na złowieszczą działalność mitycznej MJ-12, która postarała się chronić tajemnicę przed człowiekiem, który w końcu uwierzył, że ludzie mają prawo wiedzieć. Około 1989 roku, według Roberta Lazar, plakietki identyfikacyjne miały insygnia MAJ od Majestic. W grudniu 1994 podręczny dokument grupy specjalnej MJ-12 przeciekł do jednego z poszukiwaczy prawdy o UFO. Zawierał następujące wytyczne dotyczące zasad tajnego aresztu. EBE będą zatrzymywane przy użyciu wszystkich koniecznych środków i transportowane do zabezpieczonych lokacji tak szybko, jak to możliwe. Rozszerzenia były uzupełnione o niepokojące postanowienia. Jakkolwiek preferowane jest podtrzymanie fizycznego aspektu danego osobnika, utrata życia przez EBE jest jednak akceptowana, jeśli warunki jego ochrony sprzyjać będą narażeniu bezpieczeństwa operacji. Od początku ery UFO wygląda na to, że sekret był zawsze główną dyrektywą rządu. W 1988 roku anonimowy informator rządowy Falcon ujawnił informację, że druga biologiczna istota EBE-2 ochotniczo przyjęła zaproszenie naszego rządu, pozwalając się badać i przesłuchiwać. Zgodnie z tym scenariuszem, Strefa 51 stała się na jakiś czas rodzajem ambasady dla istot pozaziemskich, dając szansę ludzkości na utworzenie dyplomacji na bazie stosunków z istotami z innego świata. Różne źródła nie są zgodne odnośnie sposobu, w jaki odbywała się komunikacja. Istnieje jednak uniwersalna zgodność co do faktu, że EBE są niezdolne lub niechętne mówić ludzkim językiem. W odniesieniu do piktografów używanych przez EBE-1, Falcon doniósł, że tym razem we wczesnych latach 50. EBE-2 było wyposażone w rodzaj jakiegoś głosowego pudełka, pozwalającego mu wymawiać słowa oraz że przyswoił język angielski gwałtownie szybko. Inne źródła wątpią w tę wersję. Co ustalono jednak najpewniej, to że naturalnym językiem obcych jest projekcja myśli, czyli telepatia. W porównaniu do tortur, zadawanie pytań w ramach przesłuchania to prawie przyjazny gest. Nie można zmusić ich do komunikacji. Przemawia do każdego, kto tylko zechce słuchać. Sam pomysł komunikacji telepatycznej z obcym niesie ze sobą podobne wątpliwości i kontrowersje. Czy praktykujący tę starożytną sztukę naprawdę posiadali umiejętności czytania w myślach? Czy to po prostu szarlatani mówiący to, co ludzie pragną usłyszeć? Jeśli ufać cynikom, to zadziwiająco owocna praca telepatów, zatrudnionych przez rząd w latach 50., była jedynie oszustwem w samym założeniu, że potrafią oni naprawdę porozumieć się z niemymi przybyszami z gwiazd. Obrońcy telepatii uznają takie poglądy za niedorzeczne, wskazując długą historię finansowanych przez rząd badań nad czytaniem w umyśle, dowodząc, że ich umiejętności przynoszą korzyści. W czasie ostatnich 4 dekad krążyły różne sprzeczne opinie, choć nie brakowało i naocznych świadków ukrywanych kontaktów innych gości z kosmosu z wojskowymi urzędnikami. Ale jak to wygląda dzisiaj? Korporacja Testors nie tak dawno wypuściła na rynek model szarego, pozaziemskiej istoty oraz sportowy zestaw modelu UFO, przy którym pracował Robert Lazar w Strefie 51. Ten zestaw szybko zyskał największe powodzenie w historii firmy. Jeśli wojsko faktycznie prowadzi testy pozaziemskich pojazdów w strefie 51, gdzie są obcy konstruktorzy tych pojazdów? Podczas pierwszego wystąpienia w telewizji pod pseudonimem Denis, Bob Lazar zapytany został, czy widział żywego obcego w strefie 51. Widocznie zaniepokojony, zbył pytanie odpowiedzią. Pas. Nie chciałbym na razie poruszać tego tematu. Dalej. W kolejnym wywiadzie jednak przyznał, że raz dostrzegł dwóch naukowców mówiących do dziwnej, niskiej postaci z długimi ramionami. Przeglądał też kilka dokumentów, które najwidoczniej zawierały informacje z pierwszej ręki na temat cywilizacji obcych. Lazar sceptycznie podchodzi do informacji Falcona, według których grupie istot EBE użyczona została całkowita kontrola nad jedną z odrębnych baz Dreamlandu. Potwierdza jednak, że miał do czynienia z raportem w związku z tragicznym nieporozumieniem personelu wojskowego i obcymi istotami w późnych latach 70. Lazar utrzymuje, że miało to związek z pociskami, które MP posiadali w wyposażeniu, że kule te mogły eksplodować z powodu pola generowanego przez istoty w tym rejonie. Incydent ten przypuszczalnie zakończył się śmiercią w wyniku obrażeń głowy wszystkich obecnych tam osób. Jeśli strefa 51 kiedykolwiek przejawiała obecność obcych na dużą skalę, Lazar nie znalazł na to dowodów podczas swojej pracy w S4 w późnych latach 80. Czy możliwe, że to śmiertelne nieporozumienie 10 lat wcześniej zakończyło współpracę ludzi z obcymi? 21 września 1987 roku na zebraniu ONZ prezydent Reagan powiedział coś, co rozpraszało częściowo te obawy. W obsesji antagonizmu naszych czasów często zapominamy, ile łączy wszystkich członków ludzkości. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, kosmicznego zagrożenia, dzięki któremu dostrzeglibyśmy wreszcie, jak pospolite są nasze ograniczenia. Okazjonalnie zastanawiam się, jak szybko nasze ogólnoświatowe różnice zostałyby rozmyte wobec obcego zagrożenia spoza tego świata. Czy nieścisłości historii pochodzących ze strefy 51 są wystarczającym dowodem na stwierdzenie kłamstwa? Czy są one może wynikiem zamierzonej kampanii dezinformacji, której jednym z celów jest dyskredytacja potencjalnych elementów prawdy, które mogą przesiąknąć do opinii publicznej? Jakie więc, Wiktor, ma miejsce w tej układance niepewnych zeznań obecności obcych w strefie 51? Czy jest oszustem? Kimś podstawionym przez rząd? Czy naprawdę zagrożonym świadkiem z dobrym dowodem popierającym jego historię? Podkreślałem wyraźnie, że kwestia jego wiarygodności jest tu najważniejszą sprawą. Ktokolwiek podejrzewający przekręt nie będzie miał możliwości zweryfikowania tego. Powiedział, że możemy użyć wszelkich środków do weryfikacji i dołożyć wszelkich należytych starań, że odpowie na każde postawione pytanie. Możemy dowolnie testować materiał, zaprosić ekspertów, przebadać nagranie i taśmę. Prawdę mówiąc, sam do tego zachęcał. Nie zgodził się jedynie ujawnić swojej twarzy i nazwiska. Dzięki staraniom Colemana, Wiktor niechętnie przystał na przeprowadzenie z nim wywiadu, ale tylko w przebraniu, w cieniu i z elektronicznie zmienionym głosem. Charakter pytań został uzgodniony wcześniej, ale podczas kręcenia wywiadu dyskusja zboczyła z wytyczonego toru zaaprobowanego przez Wiktora. Jaki jest pana zawód w strefie 51? Nie odpowiem. Mam powód, aby być obecnym w strefie 51, ale nie postawię sprawy jasno, czy jestem tam w charakterze pracownika, czy nie. Chce pan powiedzieć, że był tam jako gość? Nie zamierzam precyzować powodu, dla którego tam byłem, oprócz tego, że byłem. Czy może pan nam powiedzieć, ile razy tam był? Kiedy godziłem się na to, jednym z moich priorytetowych warunków było omijanie pytań na temat osobistych danych, które mogą zdradzić moją tożsamość. Jeśli będzie pan kontynuował zadawanie takich pytań, nie zawaham się zakończyć tę rozmowę. Czyli twierdzi pan, że ilość wizyt, które pan tam złożył, wystarczą do namierzenia pana tożsamości? Każdy pozorny szczegół zawęża koło podejrzanych. Oczywiście mógłbym skłamać. Powiedzmy, że byłem tam 47 razy, albo nie więcej niż raz. Porozmawiajmy o nagraniu. Kopia, którą pan dostarczył, nie jest oryginalną wersją. Nie. Czy oryginalna była w strefie 51, kiedy pan robił kopię? Pytanie odbiegające. Czy można założyć, że kopiowanie taśm w strefie 51 jest surowo wzbronione? Może pan zakładać, co się panu podoba. Powiedziałbym, że to słuszna konstatacja. To oczywiste. Mogę dodać, że taśma została skopiowana w specjalnych okolicznościach. W innym razie byłoby to niemożliwe. Czy mógłby pan być bardziej konkretny? Bardziej konkretny? Niech będzie. Jestem przekonany, że po tym czasie już do tego doszli. Niedawno w kilku cyklach odbywał się masowy transfer dokumentów wideo z kaset analogowych do pamięci dysków cyfrowych. To pozwoliło na przeciek danych z najwyższych systemów bezpieczeństwa do bardziej podrzędnych systemów bezpieczeństwa. Mimo wszystko, ta konkretna kaseta była jedyną. To chyba wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Czy coś sprawiło, że to nagranie było bardziej dostępne do skopiowania? Nie. Czy miała wpływ na to zawartość, która skłoniła ich do skatalogowania go inaczej, czy zapewnienie jakiejś specjalnej ochrony? Ta rozmowa jest zakończona. Wywiad wznowiono po ponownej dyskusji na temat warunków rozmowy. Czy widział pan osobiście obcą istotę, która pojawia się na taśmie? Tak. Co nie dowodzi jednak jednoznacznie, że brałem udział w tej sesji z filmu. Nie zamierzam również poruszać kwestii, czy w ogóle w jakiejś uczestniczyłem. Co może nam pan powiedzieć o tej sesji z obcym, którą zobaczymy? Jest raczej świeża, późna w serii. Proces przesłuchań ciągnie się od czasu, kiedy istota przybyła, czyli od 1989 roku. W przybliżeniu sesje mają miejsce 2 razy w miesiącu i trwają od 3 do 5 godzin. Jeśli próbują przeciągnąć jakąś dłużej lub zmienić harmonogram liczby sesji w miesiącu, istota przestaje reagować. Stąd przepychanki pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin, którzy czekają na swoją porcję odpowiedzi. Co obcy wyjawił? Wiele podstawowych danych technicznych spotków. Fizycy i inżynierowie są szczerze sfrustrowani. Jeśli to nie przypadek zatrzymywania informacji, to wiele konceptów po prostu ginie poprzez niedokładny sposób porozumiewania się naszych telepatów. Ale może być również i tak, że poziom tej naukowej wiedzy jest zbyt zaawansowany, aby można ją było w ogóle zaadaptować do naszej prymitywnej struktury konceptualnej. To analogiczne do sytuacji, w której nasz naukowiec próbowałby objaśniać fizykę kwantową gatunkowi na poziomie szympansów. To niezbyt pochlebiające porównanie. Mówiąc szczerze, rodzaj zaniepokojenia osiągnął wysoki poziom wśród naukowców w tym programie. Pomyślałbyś, że będą pobudzeni wyzwaniem, ale dla wielu z nich ego staje się prawdziwą przeszkodą, kiedy uświadamiają sobie nie tylko ogrom tego, czego nie wiedzą, ale jak wielu rzeczy nie są nawet w stanie zrozumieć. Co jeszcze przekazał obcy? Ciekawą sprawą jest, że istota sprawia wrażenie bardzo chętnej do komunikacji na tematy duchowe. Ludzkie ciało jest pojazdem. Naczyniem. Naczynie utrzymywane jest, aby służyć duchowi. Z maksymalną wydajnością. Ale zepsute naczynie może być zastąpione. Ludzki duch czy dusza może posiadać wiele naczyń. Czy ten proces jest naturalny czy technologiczny? Obydwa są jednym. Technologia jest naturalną hipertrofią ludzkości. Technologia jest procesem. Naczynie używa jej, aby się doskonalić. A więc to przejście duszy z naczynia do naczynia. Czy twój rodzaj okiełznał mechanikę tego procesu, czy natura... Czy poprzedzało to intelektualną kreację? Do zrozumienia potrzeba akceptacji. Więc to nie technologiczne. Wydaje mi się, że próbuję powiedzieć, że te pytania są bez znaczenia. Dusza podróżuje z naczynia do naczynia. Reinkarnacja, transfiguracja, jakkolwiek. To prawda. Do czego zmierzam, to czy wie, jak to zrobić? Wiktor używa terminu naczynie w nawiązaniu do koncepcji obcych odnośnie ciała jako jednorazowego pojazdu dla duszy. Kult UFO, znany pod nazwą Wrota Niebios, używa terminu pojemnik w podobnym kontekście. Masowe samobójstwa członków Heaven's Gate ilustrują ciemną stronę akceptacji takich pomysłów jako podstawy działania. Do, lider kultu Heaven's Gate, uczył, że ludzka dusza wędruje z pojemnika do pojemnika. Z drugiej strony tajemniczy Wiktor nie żywi podobnych przekonań. W swoim wywiadzie nagranym miesiąc przed tragedią w Santa Fe, Wiktor ilustruje przywiązanie do swojego naczynia wystarczająco wyraźnie. Skorzystam z okazji, aby publicznie rozwiać wszelkie obawy co do potencjalnych ukrytych idei mojego wystąpienia. Nigdy nie byłem, nie jestem i nigdy nie będę samobójczy. A jeśli coś się panu stanie, skąd społeczeństwo ma o tym wiedzieć, skoro nie wiemy, kim pan jest? Zajmuję się tym, proszę mi zaufać. Jeśli coś mi się stanie, jeśli zginę, ludzie dowiedzą się, kim jestem. Myśli pan, że to przynoszący otuchę znak, ta ich umiejętność komunikacji z nami na płaszczyźnie duchowej? Byłoby miło tak myśleć, ale wątpię, czy to aż takie osiągnięcie, biorąc pod uwagę rozbieżność naszych intelektów. Nie odniesiesz wielkiego sukcesu, ucząc swojego psa rachunków. Ale kiedy głaszczesz go po głowie, mówiąc dobry piesek, to czy nie komunikujesz się z nim duchowo? Albo czy funkcjonariusz kontroli zwierząt nie mówi tego samego, kiedy usypia biednego przybłędę? Czy weterynarz nie uspokaja podobnie zwierzęcia przed wykastrowaniem? Kiedy obcujesz z istotami, których intelekt jest tak odległy od twojego, nie wydaje mi się bezpiecznym zakładać, że mają wobec ciebie najlepsze intencje w sercu. Co możemy jeszcze wiedzieć na temat zawartości tego segmentu nagrania? Jak już wspomniałem, jest ono późnym w serii, a dokładniej fragmentem jednej z ostatnich. Ze względu na niechęć do ujawnienia swojej tożsamości, wiarygodność opowieści Wiktora wisi na przysłowiowym włosku kasety z samym nagraniem. Oto pierwszy raz wypuszczone, całe, nieprzerwane nagranie sesji z udziałem obcego, pokazane w całości w czasie rzeczywistym. Usunął pan głos z filmu, zanim pan go tu dostarczył. Zgadza się. Nie pozwalam, aby głosy personelu zostały usłyszane publicznie. Istnieje szansa, że rodzina lub przyjaciele mogliby je rozpoznać. Ale czy pana celem nie jest przecież udowodnienie światu prawdziwego charakteru strefy 51? Moim celem jest udowodnienie istnienia obcych, nie kompromitowanie tych osób. Podjąłem decyzję wystąpienia, więc sam podejmuję środki zapewniające mi bezpieczeństwo. I nie uważam, żeby narażanie tożsamości innych było przy tym wskazane. Swoją drogą to nagranie do niczego nie prowadzi. Zostało przerwane, jak pan widział. Czy może nam pan opisać, co oglądamy? Dobrze. Jesteśmy w pokoju przesłuchań w S4. Ciemności utrzymywane są dla komfortu obcych. Ledwo widoczna postać w lewym rogu to telepata. Po przeciwnej stronie kamery jest pokój dla obserwatorów. Choć w tym wypadku, jeśli się nie mylę, jedyną osobą tam obecną był adiutant wojskowy. Obcy znajduje się za szklaną ścianą działową w bioszczelnym pomieszczeniu. Utrzymywana jest tam bioochrona drugiego poziomu bezpieczeństwa, najniższy z dostępnych poziomów. Jest tak głównie dla ochrony obcych, nie nas. Teoria utrzymuje, że jeśli to oni mieliby nas czymś zarazić, zauważylibyśmy to 50 lat temu. Poza tym wszystkie wskazówki potwierdzają tezę, że obcy wyeliminowali środowisko bakteryjne ze swojego ekosystemu dawno temu. Nie są podatni na nasze choroby bezpośrednio, ale zostało dowiedzione, że mikroby potrafią reprodukować formy kolonii w ich systemie oddechowym, co z kolei zaostrza ogólne osłabienie. Tak więc są jednak narażeni i wydają się cierpieć w naszym środowisku. Możemy właśnie zauważyć, że obcy zaczyna słabnąć. Rozmowa nie szła zbyt dobrze. Telepata starał się zgłębić wątki poruszane w poprzedniej sesji. Nie szło mu jednak zbyt dobrze z nawiązaniem właściwej relacji. Jak widzimy, istota zaczyna czuć się coraz gorzej. Na tym etapie telepata wysyła wiadomość do personelu medycznego. Próbuje się porozumieć z obcym, ale nie odbiera żadnej reakcji. Niewiele może zrobić. Z miejsca, gdzie siedzi, nie ma bezpośredniego dostępu do bioochronnej strefy. Po prawej widać teraz poruszenie adiutanta. Medycy powinni już tu być. Wolno reagują. Są. Muszę zaznaczyć, że medycy w S4 nie są pierwszej kategorii. Selekcja przedkłada gotowość do utrzymania tajemnicy ponad medyczne kompetencje. Przy okazji, on nie świeci jej do oka. Wygląda to w ten sposób, ale naprawdę sprawdza naczynia krwionośne dookoła szczelin oczu i w otworach nosowych. Przepraszam. Ciężko mi to oglądać. Pytacie mnie, czy wierzę, że to prawdziwe. Czy wreszcie ujrzałem autentycznego kosmitę? Nie wiem, ale wiem jedno. Wiem, że to nie wersja triku w stylu autopsji obcego. Nie ma na celu odwrócenia uwagi od obcego. Nie ma tego kinowego, biało-czarnego charakteru. Nie przedłuża się w nieskończoność w celu podtrzymania uwagi. Prosto z mostu. Obcy na kasecie. Całkiem tak, jakby prawdopodobnie został sfilmowany. Pytanie brzmi, co jeśli jest prawdziwy? Aby stwierdzić autentyczność taśmy z nagraniem, logicznym punktem wyjścia jest zacząć od samej taśmy. Co dane techniczne tego nagrania powiedzą nam o jego pochodzeniu? Racket Pictures wysłała oryginalną kasetę Wiktora Jimowi Diletoso, ekspertowi obróbki zdjęć w laboratorium w Phoenix. Używając najnowocześniejszej cyfrowej technologii, Diletoso starał się ustalić autentyczność kasety. Badałem nagranie, skupiając się na różnych aspektach samego obrazu, aby stworzyć matrycę dla pytań, czy to prawda, czy fałsz. Wyodrębniłem klatkę na komputerze. Po zamianie jej formatu na cyfrowy otrzymujemy idealnie jednolity obraz. Bierzemy klatkę i przesuwamy ją tak, żeby sprawdzić miejsce pomiędzy klatkami. Po odczycie informacji w ruchu widzimy, że wcale nie jest źle. Ten wskaźnik tutaj wygląda tak, jakby oryginalny obraz został przeniesiony przy użyciu jakiejś korekty czasu. Wszystkie widoczne ekrany monitorów, wideo czy telewizji są pod odpowiednim kątem. Jeśli było to kręcone kamerą wideo, liniowym zapisem, widzielibyśmy tam więcej pasów AI, zakłóceń. A nie widzimy prawie żadnych. Prawdopodobnie więc oryginalnie było to nagrywane na filmie w formacie 72x52 lub 72x47, zależnie od światła. Twierdzenie, że te obrazy były oryginalnie zapisywane na filmie, stoi w sprzeczności do zeznań Wiktora, że były one nagrywane na wideo. Po najbliższej inspekcji Diletoso zdecydował, że obrazy rzeczywiście mogłyby być nagrywane na kamerze wideo pod ściśle określonymi warunkami. Są szanse, że oryginalnie mogło to być nagrane przy użyciu zarówno filmu, filmowego transferu danych trzeciej generacji, jak i kamery, w warunkach niewielkiego światła, przy użyciu jakiegoś boostera wideo, prawdopodobnie 12 dB. Nawet trzeźwa analiza komputera nie udziela definitywnej odpowiedzi. Wyniki badań Diletoso dają nam kilka obiecujących wskazówek, lecz ostatecznie tylko komplikują sprawę. Kluczową rzeczą u tej istoty są jej oczy. Tak jak i inni eksperci, Jim Diletoso był poruszony tym, co obejrzał. Potraktował nagranie bardzo poważnie i udzielił swojej osobistej opinii. Jeśli ktoś to zainscenizował, nie lubię tych ludzi. Myślę, że to jedna z gorszych rzeczy, jaką ludzie mogliby zrobić, ponieważ jeśli odwiedzają nas pozaziemskie cywilizacje, to niesłychanie ważna rzecz wiedzieć, kim są i po co tu przylatują. Jeśli to nie jest fałszerstwo, myślę, że mamy tutaj przykład komunikacji z kimś, kto przybył z bardzo daleka. Zapytany o to nagranie, David Adar ograniczył odpowiedź do opinii opartej tylko na własnym doświadczeniu. Na temat tego filmu z obcym przesłuchiwanym w strefie 51. Nie mam pojęcia. Nigdy w życiu nie widziałem UFO, obcych w słoikach czy podobnych rzeczy. Ale wiem, że widziałem silnik, który nie był konstruktem naszej ziemskiej technologii. Jeśli widzisz taki silnik, żywcem wyjęty z pojazdu, to jeśli pochodzi z tego pojazdu, to ten pojazd musiał posiadać pasażerów, więc bardzo logiczne może być więc dopuszczenie myśli, że ci pasażerowie wciąż mogą tu być, że mogą ich gdzieś przesłuchiwać, czy że mogli pozyskać nowy pojazd od czasu 1971 roku. Artysta makijażu John Criswell zaopatrza wiele wytwórni filmowych w sztuczne istoty wykorzystywane do efektów specjalnych w filmach takich jak Space Invaders czy Babylon 5. Zatrudniony przez Rocket Pictures do stworzenia obcych do segmentów rozrywkowych tego programu, Criswell był zaciekawiony ujrzeniem wreszcie prawdziwego obcego. W standardach hollywoodzkich to bardzo przyzwoita kukła. Szczerze mówiąc, z przyjemnością kupiłbym to jako prawdziwe, ale to najwyraźniej żart. Widać, że za jej niesamowitym designem kryje się również świetny pomysł, chociaż myślę, że zrobiłbym lepszy model. Ktokolwiek to zrobił, dostałby pracę w Hollywood od ręki, bez problemu. To posiada nawet bardziej dreszczową atmosferę od nagrania z autopsji obcego. Ale nie kupuję tego między innymi z uwagi na sposób, w jaki kładzie się na stole. Jest kilka rzeczy. Ktokolwiek to zrobił, przyjmując, że jest to ustawione, ustawił to bardzo sprytnie, bo ukrył bardzo wiele. To również czyni mnie raczej sceptycznym. ale kto wie? Criswell dostrzegł także ruchy, które przy użyciu kukły byłyby trudne do odtworzenia. Są w tym momenty, w których to wygląda bardzo prawdziwie. Nie wiem, w jaki sposób ujęli w tym pewne małe, szczególne rzeczy. Ale wciąż uważam, że to kukła. Porusza się w określony sposób albo dziwnie unosi. Wszystkie te małe rzeczy są bardzo istotne dla jej charakteru. Zdobywca nominacji Academy Award, Rick Baker, jest jednym z czołowych hollywoodzkich artystów od efektów specjalnych. Zamienił Ediego Murphy'ego w 150-kilogramowego typa do filmu Nutty Professor. Stworzył też potwory do niezliczonych filmów, takich jak American Werewolf in London, czy bazujący na temacie UFO Men in Black. Baker zbywa taśmę jako będącą podróbą. Nie kupuję tego, nie przekonuje mnie. Nakręcone jest to w warunkach, które skrywają resztę jej ciała. Coś jest niejasne również z tymi instrumentami z tyłu. Jest to kręcone w podejrzany sposób. Jeśli nagrywałbyś obcego, chciałbyś go uchwycić, nie ukrywałbyś go za stołem, do tego w przyćmionym świetle. Zwłaszcza te ruchy głowy, te podrygi, wyglądają bardzo kukiełkowato, jakby trochę zbyt intensywnie wyrażone, jakby ukryty z tyłu człowiek przesadził trochę ze sterowaniem jej głową. Rozumiem, że tutaj medycy sprawdzają, co się dzieje. Ale w tej scenie też można dostrzec kładzenie nacisku na ukrycie jak największej części anatomii poza głową kukły. Po prostu nie kupuję tego. Jestem skłonny postawić swoją reputację na to, że to kawał. Bardzo jednak interesujący. W opinii Bakera nie ma tu żadnej kontrowersji. W mojej opinii to podróbka. Potrafimy zrobić lepsze. Zrobiliśmy lepsze. Ekspert do spraw UFO, Robert Dean, nie miał za to wątpliwości co do autentyczności taśmy. To jest mocne, ponieważ nie wydaje się inscenizowane. To jest prawdziwe. W latach 60. Robert O. Dean służył jako wojskowy analityk w zarządzie NATO w Europie, gdzie według swoich zeznań widział bezpośredni dowód istnienia obcych istot i wykonanych przez nich artefaktów. Na wojskowej emeryturze jest teraz najczęściej przywoływanym analitykiem i poszukiwaczem UFO. Poprosiliśmy Deana o obejrzenie kasety i wyrażenie swojej profesjonalnej opinii. Traktują go jak kawałek żyjącego towaru. Przecierają mu usta. Powołując się na swoje osobiste, bezpośrednie doświadczenie, R. Dean był dogłębnie poruszony tym, co zobaczył. Serce mi pęka. Myślę, że załatwiliście sobie tutaj kawałek prawowitego filmu, jednocześnie kładąc rękę na bardzo wrażliwym materiale. Nie mam bladego pojęcia, skąd to macie, od kogo. I szczerze mówiąc, nie chcę wiedzieć. Ale myślę, że złapaliście tygrysa za ogon. Powiedziałbym, wiem, że to też odpowiedź na jedno z waszych pytań, że macie tu kawałeczek autentycznego przesłuchania jednego z małych gości. Jest w tym realizm i wrażliwość, które dosłownie łamią mi serce. Powiem wam bardzo poważnie, że macie tu coś, co... To bardzo delikatna rzecz. Jeśli chodzi o poziom klasyfikacji czegoś takiego, to jest on tak wysoko ponad ostatnimi poziomami dostępu Top Secret, że nie jesteście sobie w stanie wyobrazić. Jakie to drażliwe i jak twardo rząd siedzi na tak delikatnych rzeczach. Sean Morton szuka wskazówek autentyczności w technikaliach ustawień samego przesłuchania. Widać kilka interesujących rzeczy w tym nagraniu już na pierwszy rzut oka. Morton próbuje rozgryźć kod czasowy na dole ekranu. DNI to skrót od Department of Naval Intelligence, czyli Departament Wywiadu Marynarki Wojennej. 27 to prawdopodobnie numer pliku, chociaż może to być również stopień bezpieczeństwa, ponieważ poziomy bezpieczeństwa przypuszczalnie dochodzą do Q36, najwyższy, o którym wiemy. Pierwszą ciekawą rzeczą jest coś, co wygląda jak medyczny monitor i ten powolny, nierówny rytm bicia serca na nim. Rytm bicia serca jest dosłownie raz, dwa. Jest bardzo dziwny, ale poza tą jego nieregularnością, rytm utrzymuje się średnio w 30 uderzeniach na minutę. Morton sugeruje inny powód przyciemnionego oświetlenia. Jedną z niezwykłych rzeczy, związanych z większością podobnych ras obcych, jest to, że one są bardzo wrażliwe na światło, więc większość z tych przesłuchań powinna być przeprowadzana w dobrze zaciemnionych pomieszczeniach. W oczach Mortona wiele cech pokazanego tu obcego zazębia się z informacjami z innych kontaktów. Następną osobliwą rzeczą w fizjonomii tej istoty jest umiejscowienie jej szyi pośrodku głowy, zamiast z tyłu jak u człowieka. Możliwe więc, że to również przysparza jej więcej problemów z utrzymywaniem głowy prosto. Gdziekolwiek było to robione, wywiad odbywa się poprzez szklaną ściankę, o czym prawdopodobnie nie pomyślałby ktoś fałszujący nagranie. Widzimy tam, że obcy wygląda, jakby się dławił. Ciemne oczy w wielu wypadkach są formą soczewek, które chronią oczy tych istot przed światłem słonecznym. To niepospolity kawałek filmu, bardzo interesujący. Jeśli to żart, to rewelacyjnie wykonany. Jeśli to nie żart, powiedziałbym, że jest rewolucyjny. Naszym następnym ekspertem jest Michael Hesseman, jeden z czołówki europejskich poszukiwaczy UFO, autor międzynarodowego bestsellera Beyond Roswell. Kiedy pierwszy raz o nim usłyszałem i zobaczyłem pierwsze zdjęcia z tego nagrania, pomyślałem, że może istnieć tu powiązanie z realnym incydentem. Hesseman był zaintrygowany zarówno nagraniem z udziałem obcego, jak i stwierdzeniem Wiktora, że istota przybyła do strefy 51 w 1989 roku. Jeśli to autentyk, to może być najbardziej znaczącym filmem kiedykolwiek opublikowanym czy wyświetlonym w telewizji. Już od jakichś kilku lat Hesseman studiuje raporty opisujące zestrzelenie statku przez południowoafrykańskie siły Air Force na pustyni Kalahari w 1989 roku. Według źródeł Hessemana dwóch rozbitków zostało uratowanych z rozbitego pojazdu. Jeden został transportowany do bazy Wright-Patterson Air Force Base w stanie Ohio, drugi do strefy 51. Istota z kasety Wiktora posiada cechy uderzająco zbieżne z tymi, które przypisywano rozbitkom z Kalahari, a czas jej przybycia do strefy 51 jest równoległy z incydentem w południowej Afryce. Jeśli spojrzysz na rysunki obcych z Kalahari i na ich opisy, wygląda na to, że to te same istoty. Incydent w Kalahari naprawdę nadaje temu przesłuchaniu obcego odpowiedni kontest. Dodaje przynajmniej prawdopodobieństwa, że to może być prawdziwe. To może być prawdziwe, tylko nikt z nas tego nie wie. Whitley Strieber, autor popularnej książki Komunia, świadczy o swoich licznych kontaktach z obcymi istotami. Stał się faktycznym rzecznikiem rosnącej liczby osób zgłaszających uprowadzenia przez E.T. Program międzynarodowego konsorcjum telewizyjnego Dziwny Wszechświat poprosił Striebera i kilku innych uprowadzonych o obejrzenie taśmy z przesłuchaniem obcego. To, co zobaczył Strieber, wstrząsnęło nim do głębi. Strieber nie zgodził się na wywiad przed kamerą, ale w Strange Universe powiedział tak. Dopóki nie obejrzałem, nie uświadamiałem sobie, jak znajomo będzie to wyglądać. Jeśli to podróbka, to naprawdę niezła. Ciężko mi to oglądać, ponieważ ktoś, kto to zrobił, posiadał wiedzę na temat sposobu ich poruszania się. Proszę Boga, aby to była podróbka, bo jeśli nie, czuję ogromny wstyd za ludzkość. Dwudziestego trzeciego maja 1997 roku Wiktor udzielił radiowego wywiadu w programie międzynarodowego syndykatu Coast to Coast AM z Artem Bellem. Używając połączenia z niewiadomej lokacji, Wiktor odpowiadał na pytania gospodarza Arta Bell i jego gościa Shona Mortona. Zapowiada się bardzo ciekawy poranek. Sprawdźmy, czy mamy Wiktora na linii. Wiktor, jesteś tam?
Jestem.
Witam w programie. Oto, co Bell i Morton mieli do powiedzenia na temat wiarygodności Wiktora po programie. Co za wywiad, ha? Nieźle to a propos zapisywania się w historii radiowej. Z tego, co wiem, odpowiedział na każde pytanie prawidłowo, zarówno na te dotyczące miejsc i lokacji, jak i oznaczeń transportów 737, STS-43, skanery siatkówek, 5 poziomów w S4. Weteran niezliczonych kontrowersyjnych wywiadów Art Bell pozostał pod dłuższym wrażeniem zetknięcia z Wiktorem. Przez jakieś pierwsze pół godziny doznałem wrażenia, że jego odpowiedzi są albo wyłącznie wymijające, albo ich jakość nie jest satysfakcjonująca. Ale w trakcie rozwoju tego wywiadu, kiedy Wiktor osiągnął pewien stopień odprężenia, doznałem innego wrażenia, że ten człowiek mówi mi prawdę. Myślę, że Wiktor się bał. Myślę, że on naprawdę się boi. Więc dopiero po 20 lub 30 minutach trwania audycji zaczęliśmy otrzymywać bardziej istotne odpowiedzi, które były kamieniem milowym, nie mam tutaj wątpliwości, w audycji radiowej. Jeśli rząd naprawdę byłby w porozumieniu z istotami wyższego szczebla, to czy nie dostrzeglibyśmy na to dowodów, na przykład w postaci niewiarygodnych odkryć naukowych? Wolna, nieograniczona energia, lekarstwo na raka? Moglibyśmy, gdyby motywem rządu była poprawa ludzkiego dobrobytu. Motywem rządu jest jednak kontrola. A im bardziej tej kontroli łaknie, tym bardziej obawia się jej utraty. Wiedza jest potęgą, ale potęga niekoniecznie tożsama jest z kompetencją. Ludzie na szczycie tego programu są intelektualnie bardzo przeciętni. Nie są w stanie właściwie wykorzystać tego, co zostało im dane. Jednocześnie nigdy nie dadzą nikomu innemu szansy na poskładanie całej prawdy. Nie zapominajmy, że może istnieć również i taka możliwość, że sam rząd jest manipulowany przez obcą inteligencję dla jej własnych celów. Mogłeś przekazać tę taśmę medium, ale zdecydowałeś się pobrać za nią pewną opłatę. Czy to nie podważa twoich motywów? Tak, i byłem tego świadomy, ale jestem gotowy ponieść koszta oczywistego zarzutu. Uważam za odrażające, że najdonioślejsze wydarzenia dla całego rodzaju ludzkiego są trzymane w tajemnicy, tylko dlatego, że pewna grupa urzędników bez wyobraźni ma władzę, aby tak zrobić. W tym samym czasie jestem w stanie dostrzec ironię mojego własnego postępowania. Wszystko, co mogę rzec, to czy naprawdę miałem wybór nie nalegać na profity z tej rewelacji, biorąc pod uwagę fakt, że kradzieżą tej kasety naraziłem nie tylko moją karierę, ale prawdopodobnie własne życie. Odczułem potrzebę niewielkiej, wymiernej monetarnej formy wolności, aby wspomóc swoje możliwości. Jak mówiłem, mógłbym zażądać stokrotnie większej sumy pieniędzy, gdybym zdecydował się zdemaskować moją prawdziwą tożsamość. Było już wielu innych zdradzających spisek, rzucających się na najmniejszą szansę zostania sławami, co do wiarygodności których sam miałbym więcej wątpliwości, niż ktokolwiek mógłby zarzucić mojej. Czy myślisz, że twoje życie jest w niebezpieczeństwie rezultatem opublikowania tego nagrania? Mam nadzieję, że nie. Lubię myśleć, że mój rząd jest trochę bardziej cywilizowany. Jednocześnie nie mam zamiaru dawać im szansy, aby udowodnili, że jest inaczej. W jakimś sensie do pewnego stopnia liczę na to, że film zostanie potraktowany sceptycznie, a ja wzięty za oszusta czy żartownisia. Jeśli coś by mi się przytrafiło, jeśli zginąłbym w jakimś niecodziennym wypadku, to w tej historii stałoby się to podejrzane w widoczny sposób. I zakładam, że są tego świadomi w swoich działaniach. Dlaczego ktokolwiek miałby uwierzyć w to, że to nagranie jest prawdziwe? Osądźcie sami. Tylko tego możemy od siebie wymagać. Było już tyle tajemnic i dezinformacji przez ostatnie 50 lat, że trudno już udowodnić cokolwiek wobec oficjalnych zaprzeczeń. Oczywiście przez ten bałagan nikt już naprawdę nie wierzy w to, co rząd oficjalnie twierdzi. Robert Dean aktywnie działa, naciskając kongres na zwolnienie byłych żołnierzy, pracowników wywiadu i NASA z ich przysiąg milczenia, aby mogli mówić otwarcie o zaangażowaniu Ameryki w fenomen UFO i obcych. Już w 49 twój rząd wiedział, z czym mamy do czynienia, a później rozrastało się to coraz bardziej. Rok za rokiem były nowe odkrycia i konkluzje. Nowe kontakty. I jak już prawdopodobnie wiecie, rzeczywiście pozyskalibyśmy rozbity sprzęt, który odtworzyliśmy dzięki procesom reinżynierii i którym później lataliśmy. W okolicach tej bazy, położonej nie dalej niż kilka mil od Nellis, w pobliżu w Las Vegas. Dean wierzy, że nadszedł czas, aby rząd powiedział ludziom, o czym wie. Prawda musi wyjść na jaw. Jest już prawie o 30 lat za późno. Ludzie nie tylko mają prawo wiedzieć, ale potrzebują wiedzieć. Cholera, wytrwałem w tej wierze i wytrwam, powtarzając to do dnia, w którym umrę. Kongres posiada odpowiedzialność. Kongres posiada obowiązki wobec swoich ludzi, wobec konstytucji. Wobec narodu. Czy ten obcy umarł? Nie potrafię odpowiedzieć z całą pewnością. Wiem, że przesłuchania się zakończyły. Czy to dlatego, że istota zmarła, czy że została zwolniona, ale bynajmniej nie w sensie zabicia jej. Mówię tu o zwolnieniu z procesu przesłuchań. Po prostu nie wiem. Jestem przekonany, że wróciła do domu, nawet jeśli nie w fizycznym sensie. Ale te istoty nie wydają się zbytnio przejmować umieraniem czy oczekiwaniem śmierci. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Być może posiadają większą pewność na temat tego, co następuje po śmierci niż my. Może nowe naczynie już na nich czeka po drugiej stronie. Po drugiej stronie? Tak, co w pierwszej kolejności może być miejscem, skąd przybywają. Słyszałem twierdzenia, że pochodzą z systemu Zeta Reticular, z Plejad, ale wcale nie udowodniono dobitnie, że przybywają gdzieś stamtąd. Ich spotki mogą nie podróżować w przestrzeni, jaką znamy. Może potrafią ją zaginać, przybywając tu z innego wymiaru, z innej rzeczywistości. Brzmi to prawie jak coś nadprzyrodzonego, jak anioły lub diabły. Nadprzyrodzony to tylko pojęcie dla określenia aspektów natury, których nie rozumiemy. Dla wielu ludzi mogą istotnie pełnić rolę aniołów lub diabłów, rolę sił, których nie potrafimy ogarnąć. Skończyliście już ze mną? Myślę, że zarobiłem już swoje pieniądze. Czy zobaczyć znaczy uwierzyć? Czy obrazy na tej małej kasecie faktycznie mogą być tym, co twierdzi Wiktor? Nawet poważne potraktowanie tego pytania wymaga odrobiny wiary w cuda. Czy chęci zaakceptowania prawie niewyobrażalnych prawd? O wiele łatwiej i bezpieczniej potraktować to jako żart. Stoję na newackiej autostradzie 375, oficjalnej amerykańskiej pozaziemskiej autostradzie, przemianowanej w ten sposób przez legislaturę w zeszłym roku i będącej ogólnoświatową sławą tego pustkowia. Za tymi wzgórzami znajduje się Strefa 51, jedno z najszerzej opisywanych sekretnych miejsc na świecie. Czy to żart? Czy rewolucyjne odkrycie dla umysłu? Przesłuchanie obcego jest już teraz częścią legendy Strefy 51. Nadejdzie dzień końca sekretów Strefy 51. Kiedy nadejdzie, wtedy dowiemy się, czy ta kaseta była prawdziwa i jaki był prawdziwy motyw jej nagłego pojawienia się. Do tego czasu możemy jedynie spekulować, dociekać i wierzyć. Tłumaczenie ze słuchu Jakub A. DeviantArt.com. Czytał Hubert Chłopicki.